Witam Państwa, kłania się Wiesław Pinch. Proszę Państwa, jeden z Panów, który się podpisuje pseudonimem Maciek 8, 88, tak, 888. Taki Pan napisał, że jestem słuchaczem Pana kanału, znalazłem artykuł w internecie na temat Chin, czy mógłby Pan Pana prosić o komentarz? No, jako że chętnie zawsze się, zawsze znajduję coś nowego, czytam coś nowego, no to otworzyłem ten link, no i wpadłem na coś, co się nazywa Instytut Cybernetycznych Analiz Strategicznych. No! I pomyślałem sobie, to na pewno mnie przerasta. Cybernetyka. To nie jest to, co ja znam, umiem, potrafię, rozumiem. Nie! Koniec, kropka. Nie. Więc pomyślałem sobie, no to nie ma sensu się tym zajmować, bo to, no czy ci cybernetycy być może mają rację, ale ja nie twierdzę, że nie, tylko że ja po prostu tego nie rozumiem. No, to jest tak samo, jak nie rozumiem muzyki klasycznej, jak nie rozumiem zupełnie muzyki nowoczesnej. No nie rozumiem, no i nie muszę. Lubię muzykę klasyczną, lubię niektórych autorów słuchać, znaczy muzyki niektórych autorów, twórców, a innych nie. Ale nie rozumiem muzyki, a to powinno się rozumieć, prawda? Żeby odbierać w 100%, trzeba rozumieć. Tak samo tutaj. Znaczy, czytam ten artykuł w dużej mierze bez zrozumienia. Czytałem ten artykuł, nie doszedłem jeszcze do końca, ale tytuł tego artykułu jest Chiny, USA, Rosja i kwestia Polska. No. I jakby takie wprowadzenie to słowa Sun Chi. Wojna to sztuka wprowadzania w błąd. Więc jeśli coś możesz, udawaj, że nie możesz. Jeśli jesteś gotów, udawaj bezczynność. Tak. To są i teraz pierwsze słowa tego artykułu. To słowa znanego chińskiego generała biegłego w sztuce wojennej Sun Chi, które są chyba najważniejszym podsumowaniem, zarazem określeniem chińskiej doktryny wojennej. Wyczekiwanie na ruch przeciwnika, usypianie jego czujności i umiejętność wykorzystywania szans. Te z pozoru błahe stwierdzenia nabierają sensu w momencie, kiedy spojrzymy na Chińską Republikę Ludową jako na system autonomiczny, który w procesach sterowania międzynarodowego wyprzedził USA. No i tu już właściwie się skończyła moja percepcja. Ja, jak powiedziałem, czytałem niektóre, znaczy na przykład czytam sobie i tutaj tuż pod tym, co przeczytałem przed chwilą, jest takie zdanie. Otóż rok 2014 i 2015 to nie tylko lata wyjścia Chin na pierwsze miejsce jako wśród potęg sterowniczych, to również czas wyrwania się Rosji spod hegemonii USA. No, rwania się Rosji plus pod Trumpem. No wiecie Państwo, no, takie zdania mnie nastrajają, powiedzmy sobie, tak średnio, albo jeszcze mniej przyjemnie do takiego tekstu. No ale starałem się nie zniechęcać i jechałem dalej. Ta analiza. Ja polecam Państwu ten artykuł. Tak, naprawdę polecam, autentycznie, bo być może część z Państwa zrozumiał, co tutaj chodzi. A być może i ja bym zrozumiał, gdybym miał czas, gdybym miał siły, gdybym miał a może ze 20 lat mniej. To tak, na pewno bym się za to wziął, a za tą cybernetykę, ale to teraz niekoniecznie. Ale jest tutaj, stawia sobie ten autor bardzo, bardzo wygórowany moim zdaniem stawia sobie pytania, które przytoczę je Państwu. Pytania dotyczące teraz teraźniejszości oraz przyszłych działań. Jak wygląda Pierwsze, jak wygląda aktualny stosunek sił w tamtym regionie? No to można bez większego problemu. Jakie cele strategiczne będą przyświecać Chinom i Stanom Zjednoczonym? No to też potrafiłbym odpowiedzieć. Bez tej autonomicznej jakiejś tam sterowalności. Gdzie w tej układance jest miejsce dla złej Rosji, w cudzysłowie, i zagadkowego Trójmorza, w cudzysłowie, czy niedocenianej Japonii? No i tutaj już nie rozumiem tego wszystkiego. Bo dlaczego zła Rosja? Dla kogo ona jest zła? Dlaczego zagadkowe Trójmorze? Jeszcze nic się nie powstało, żadne zagadkowe, ale nie zagadkowe Trójmorze, to jest na razie w gadaniu. Albo niedoceniona Japonia. A przez kogo ona jest niedoceniona? Jeśli wolno tak oczywiście spytać, bo to może głupie pytanie, ale ja się zajmuję tym obszarem od ładnych paru lat i jakoś cholera nie zauważyłem, żeby ktoś nie doceniał Japonii. No więc tak, to trzeci punkt, a czwarty. Które sojusze mogą się rozsypać, a jakie mają szanse się pojawić w przypadku wystąpienia punktów krytycznych? Te punkty krytyczne to. Więc tutaj, jak powiedziałem, niektóre sformułowania są zagadkowe, delikatnie mówiąc. Inne mają sens. Są tabele, których zupełnie nie rozumiem, o co chodzi. Nie mam zielonego pojęcia, ale właśnie. No i tutaj punkt pierwszy. Jak wygląda, tak gdzieś już w jednej trzeciej chyba tego utworu. Jak wygląda aktualny stosunek sił w rejonie zachodniego Pacyfiku? No i tutaj od Adama i Ewy zaczęli, bo od 62 roku, w stosunku jakiegoś tam Chin do, znaczy nie stosunku Chin do Indii, tylko tutaj jakąś nierówność wykazali. Tą cybernetyczną. Pokazuje to równanie, czy ta nierówność pokazuje na przejście Chin do roli hegemona w stosunkach z Indiami. Zarazem wyjaśnia, dlaczego Chiny rozstrzygnęły wynik tego starcia na swoją korzyść. Starcia z 62 roku, ale co mnie to obchodzi? 62 rok. No powiedzmy sobie, że od tamtego czasu jest nierównowaga. Wracając do czasu obecnego, aktualne sojusze w rejonie zachodniego Pacyfiku i Chin możemy pogrupować i podzielić na prochińskie, do których zaliczymy Chiny i Rosję, oraz proamerykańskie, zrzeszające USA, Japonię, innych sojuszników, takich jak Indie, Korea Południowa i Australia i Tajwan. No i tutaj bym się zatrzymał, bo jeśli do prochińskich zaliczamy tylko Chiny i Rosję, to marnie to wygląda. To niekoniecznie, proszę Państwa. Znaczy ja oczywiście już tutaj ironizuję, bo ja bym wyliczył jeszcze paręnaście innych państw. Z kolei tych proamerykańskich. Do proamerykańskich się doszlusowuje Indie. No, ja bym powiedział tak. Znaczy, Australię też. Taki jak Indie, Korea Północna i Australia. No, fajnie tylko, że tak, Indie starały się i w dalszym ciągu prowadzą politykę, próbują w każdym razie prowadzić politykę niezaangażowania. No, były kiedyś chyba takim czołowym krajem ruchu niezaangażowanych. To były lata 50., 60. Coraz mniej im to się udaje, ponieważ Hindusi siłą rzeczy niestety zaczynają odstawać na świecie, zarówno politycznie, jak i gospodarczo. To już nie jest to. Więc Indie niekoniecznie bym je widział w tym proamerykańskim. Oni sobie lubią stać z boku. Australia. Bardziej proamerykańska. Tak, to się zgadza. Ale czy taka bardzo, proszę nie zapomnieć o tym, że oczywiście w Australii są bazy amerykańskie, są były reaktywowane już chyba kilka lat temu, że 3-4 lata temu zostały reaktywowane bazy amerykańskie w Perth. No ale tuż obok tej bazy amerykańskiej rząd australijski wydzierżawił chyba właśnie jakiś część portu w Perth, czy cały port w Perth chińskiej firmie, więc wiecie Państwo, to tak Australia to taka nie do końca. No więc tutaj już samo to ten podział jest taki nie do końca, zupełnie nie do końca. No ale jadąc dalej. Takiej ogromnie pobieżnej analizie tego artykułu. Jest coś takiego jak pod tytuł, drugi punkt, cele strategiczne Chin i Ameryki. Dynamika zmian zachodzących w procesie sterowania międzynarodowego pozwala zdefiniować cele strategicznej polityki chińskiej. Znaczy ja nie znam się na procesach sterowania międzynarodowego i to zapewne jest moja słaba strona, ale takie odnoszę wrażenie, że to, co oni tutaj napisali, czyli cele strategiczne polityki chińskiej, którym będzie dążenie do zachowania obecnego porządku na arenie międzynarodowej o stopniowe poszerzenie swoich wpływów w regionie Pacyfiku, ale ja nie znam się, jak już powiedziałem, nie rozumiem cybernetyki, ale ja to mówię od dawna, z japonicowego. Na poziomie operacyjno-taktycznym. HRL będzie. Na poziomie operacyjno-taktycznym. No, jakbym był gdzieś w jakimś sztabie generalnym. No więc, posłuchajcie Państwo. Na poziomie operacyjno-taktycznym HRL będzie głosiła poparcie dla pokoju światowego. Czas pokoju działa na korzyść Pekinu. No, mówiłem o tym tysiące razy w różnych miejscach i na różnych poziomach. Ale nie jestem cybernetyk. Wykorzystywała korzyści płynące z dobrej współpracy handlowo-ekonomicznej na arenie międzynarodowej. Nie rozumiem tego. Wykazuje również korzyści płynące z dobrej współpracy handlowo-gospodarczej na arenie międzynarodowej, ale przepraszam, ale ja nie do końca rozumiem tego zdania. Znaczy, ja wiem, o co chodziło temu poecie, ale ono nie jest właściwie sformułowane. No ale, załóż. A po trzecie, próbowała wykazać konieczność, i to jest podkreślone, konieczność zastąpienia dolara amerykańskiego chińskim juanem w transakcjach międzynarodowych. No i tutaj już nie ma żadnej zgody. No, z bardzo prostej przyczyny. Ja się tą internacjonalizacją juana zajmuję od samego prawie początku. Od momentu, kiedy chiński rząd w 2009 roku zdecydował się właśnie na prowadzenie polityki internacjonalizacji juana, umiędzynarodowienia juana. Od czasu do czasu mówię Państwu o tym i wiem o tym, że nie ma mowy o żadnym zastępowaniu dolara amerykańskiego w transakcjach międzynarodowych. Najlepszym dowodem na to, jak wygląda internacjonalizacja juana w tej chwili na wykresie, jest wykres właśnie internacjonalizacji juana, począwszy od 11 roku, końca 11 roku aż do teraz, prowadzony przez bank Standard Chartered, oparciu o który wyprodukowałem już pewnie parę dziesiąt tych felietonów, który wyraźnie mówi, że w ostatnim czasie, już nie pamiętam od końca 15 roku, ta internacjonalizacja, ta umiędzynarodowienie juana się zatrzymało i delikatnie się cofa. Amerykański dolar na razie ma się dobrze. To nie oznacza oczywiście, że tak będzie zawsze. To oznacza tylko tyle, że w tej chwili ma się dobrze. To, że z kolei chiński RMB w swoim procesie umiędzynarodowienia nie notuje ostatnio żadnych sukcesów, to też nie ma większego znaczenia, bo sama obecność juana na rynkach Europy, na rynkach światowych powoduje, że i wielkość tej gospodarki powoduje zauważalność tego juana, zauważalność jego mocy, jak również zauważalność jego słabości. To raczej ostatnio. Wielokrotnie mówiłem Państwu o ich zarówno wzlotach, jak i upadkach RMB, posiłkując się wykresami, więc no, akurat do tego nie jest mi potrzebna cybernetyka. Więc tutaj też ten punkt to, znaczy będzie dążył, będzie próbował zastąpić, ale znaczy nie zastąpić, próbował zaistnieć. Chiny próbują zaistnieć w swoim RMB na arenie międzynarodowej. Robią dużo, ale na razie, powiedzmy sobie tak, generalnie jesteśmy w stagnacji. No, teraz w ramach tego punktu cele strategiczne polityki chińskiej zostały omówione przez tych panów, czy przez tego pana, natomiast cele polityki amerykańskiej strategiczne. Celem nadrzędnym jest wypracowanie przewagi nad Chinami lub zachowanie jej nad każdym innym państwem mogącym zagrozić hegemonii USA. No, na razie nie ma żadnego innego państwa, nie ma o czym mówić. Będzie to wymagało dużej aktywności w obszarze międzynarodowej geopolityki. Pod względem operacyjno-taktycznym USA będą dążyć do utrzymania Japonii w swojej strefie wpływu. To jest oczywiste. I do tego nie potrzeba cybernetyki. Przyciągnięcia Rosji na swoją stronę lub przynajmniej zapewnienia jej neutralności w przypadku potencjalnego konfliktu z Chinami. Myślę, że to jest praktycznie nie do zrealizowania. Drugi punkt. Po trzecie, wspieranie przemysłu ciężkiego, produkcja stali w Korei Południowej i Indiach. No, to się może uda. Utrzymanie Tajwanu pod swoimi wpływami i użycie go do rozbicia jedności wśród Chińczyków. O ile ta pierwsza część tego punktu ma sens, to znaczy utrzymanie Tajwanu pod swoimi wpływami, o tyle użycie go do rozbicia jedności wśród Chińczyków, no to można o tym zapomnieć. No i ostatni punkt, konflikt z Chinami. Proszę Państwa, tak, ja nie będę dalej komentował tego artykułu. Tutaj jest trzeci punkt, realne drogi do ponownej hegemonii Ameryki nad Chinami. Znaczy ja powiem tak, że użycie słowa ponownej jest moim zdaniem nadużyciem. Albowiem tak naprawdę ta hegemonia Stanów Zjednoczonych nad całym światem istnieje, a więc i nad Chinami, istnieje w bardzo wielu obszarach i Chiny próbują się z tej hegemonii wydostać, ale różnie im to wychodzi. Raz lepiej, raz gorzej. Ostatnio chyba raczej bardziej gorzej niż lepiej. Jako że zajmuję się cały czas tym tematem, jak Państwo wiecie, i tylko tym, czyli Chinami, to mogę stwierdzić, że nie widzę jakiegoś specjalnego punktu, czy płaszczyzny, czy platformy, czy miejsca, w którym ta hegemonia amerykańska mogłaby się zmniejszać. W szczególności jej jakaś tam hegemonia również nad Chinami. Nie widzę tego. To znaczy nie ma jakiegoś powodu ani gospodarczego, ani nie widzę żadnego specjalnego powodu politycznego. Być może w dziesięcioleciach, powiedzmy sobie, w perspektywie dziesięcioleci, taka, taka rzecz się zdarzy, to znaczy wyrwanie się Chin spod hegemonii amerykańskiej, albo odwrotnie, wpadnięcie Chin w większą hegemonię w stosunku do Stanów Zjednoczonych, a to wszystko może zależeć od bardzo wielu elementów, jak choćby na przykład od tego, czy komuś, którejś ze stron uda się na przykład synteza termojądrowa. Na przykład. Bo wtedy tania energia może spowodować niewyobrażalne skutki. Pojawienie się taniej energii na arenie międzynarodowej, czy taniej technologii produkcji energii może spowodować niewyobrażalne skutki. Na przykład. Ale tych elementów, które mogą zawiać równowagę, nie ma równowagi żadnej, zachwiać istniejący stan rzeczy, to znaczy stan rzeczy taki, iż Stany Zjednoczone próbują utrzymać swoją hegemonię, a Chiny starają się wyrwać nie tylko same spod tej hegemonii, ale wyrwać jeszcze spod niej sporą część, inną część krajów, właśnie między innymi poprzez pas i drogę. To jest na razie status quo. To jest status quo. Ja nie będę dalej, jak powiedziałem, tego analizował, bo by mi to zajęło jeszcze kupę czasu, pewnie już nikt mnie nie słucha. Chciałbym zaproponować, żebyście jednak Państwo, mimo słabości, które widzę w tym tekście, ze swojego punktu widzenia, żebyście Państwo przeczytali ten artykuł. Ja jestem przekonany, że bardzo spora część z Państwa będzie miała duże problemy z przeglądnięciem tego tekstu. No ale cóż, to nie jest łatwy tekst, na pewno. Natomiast na pewno warto go przeglądnąć. Na pewno warto go, nie przeglądać, przeczytać i starać się go zrozumieć. Starać się go zrozumieć. Ja myślę, że nawet z tej cybernetyki już po tych kilkunastu minutach coś tam zaczynam łapać. Ale czy ja wiem, czy to jest, znaczy, nie będę dało się w dywagację, czy to podejście cybernetyczne do tych zagadnień międzynarodowych ma sens, czy nie ma sens, bo się na tym nie znam, więc nie będę robił się głupca. No. Nie będę udawał, że rozumiem coś, czego nie rozumiem. Być może tak, być może cybernetyka to jest dobry sposób na zrozumienie różnych rzeczy, ale ja o tym nie jestem przekonany, koniec kropka. Bo za mało o niej wiem, po prostu. Natomiast wszystkich tych, którzy się zajmują cybernetyką, wszystkich tych, którzy się nie zajmują, ale chcieliby poznać, bardzo proszę, zachęcam. To może być bardzo interesujący sposób myślenia, aczkolwiek ten artykuł, może nie cybernetyka, ten artykuł ma dla mnie kilka, znaczy w tej części, którą przeczytałem, ma sporo luk, sporo niedopowiedzeń. No cóż, a to nie zmienia postaci rzeczy, że chyba jednak warto się tym artykułem zająć. I sugeruję, żebyście Państwo to zrobili. Ja, jeśli będę miał możliwość, to będę spróbował studiować, przebrnąć przez tą, poza ten punkt drugi, na którym skończyłem, przez punkt trzeci i tam następne, jeśli są, bez wątpienia. Słowem ciekawe, czy czy ta analiza cybernetyczna oddaje rzeczywistość? Nie wiem. Nie wiem. Nie mam zdania. Po prostu nie mam zdania. Znaczy, ja myślę, że bez analizy cybernetycznej też bym sobie poradził. Ale być może ta analiza cybernetyczna jest ułatwiłaby mi ułatwiłaby mi zrozumienie być może rzeczy, których nie rozumiem. Bo ja przecież całej masy rzeczy nie rozumiem. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.